Wracamy do rozmowy z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale także z Uniwersytetu Medycznego. Profesor Włodzimierz Piątkowski jest socjologiem medycyny i na tym temacie dzisiaj się skupiamy. Okazją do dyskusji jest trwająca sytuacja epidemiologiczna w Polsce, ale ogólnie pandemia koronawirusa na świecie. Ale tak jak może zdążyli się Państwo zorientować, dzisiaj o koronawirusie rozmawiać dużo nie będziemy. Skupiamy się przede wszystkim na podejściu nas, Polaków, do medycyny. I spróbujemy szukać odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się rosnąca nieufność lekarzom, medycynie, faktom naukowym, publikacjom. Skąd tak duża polemika? Ale żeby zastanowić się nad tym, co może nas czekać w najbliższym czasie, w najbliższych latach, w jakim kierunku to podejście może się zradykalizować, myślę, że warto opowiedzieć o tym, jakie są doświadczenia innych krajów. Tak jak pan to powiedział, to nie jest tylko nasza domena, to nie jest też tylko domena osób ze wschodniej części Polski, ale to są zjawiska, które wiele lat temu rodziły się także w innych krajach. I teraz tak, oczywiście pierwsze pytanie, jakie są to zjawiska, a drugie, gdzie można je obserwować? Bo pierwsze państwo, które przychodzi mi do głowy i w zasadzie jedyne, to Stany Zjednoczone, które dla mnie osobiście są, trochę mówiąc brzydko, wylęgarnią osób, które bardzo odważnie negują fakty naukowe.
Dobra intuicja, pani redaktor, bo rzeczywiście tak jak dobre i złe rzeczy przychodzą ze Stanów Zjednoczonych, prawda, czego my doświadczamy. Raczej Polska importuje w cudzysłowie większość tych złych rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, transmitując różne style życia, niekoniecznie prozdrowotne i różne inne rzeczy, ale to jest osobna sprawa. Natomiast oczywiście, no dlaczego Stany Zjednoczone? Dosyć prosta jest odpowiedź, bo Stany Zjednoczone są krajem na świecie o największej zaawansowaniu rozwoju technologii. I tak samo no, społeczeństwo jak gdyby jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o pewne procesy społeczne, które wcześniej tam występowały i będą występowały i później stopniowo są na zasadzie dyfuzji. Teraz świat jest globalną wioską, prawda, jak wiemy, z Marshalla McLuhana, więc one prędzej czy później dotrą do Polski, docierają coraz szybciej do Polski dzięki właśnie globalnej sieci. Więc w Stanach Zjednoczonych właśnie w latach 70. nastąpiła taka bardzo skrajnie, nawet powiedziałbym demagogiczna, nawet może niesprawiedliwa dla medycyny po części dyskusja na temat, że medycyna jest głównym zagrożeniem zdrowia. Po raz pierwszy zaczęto mówić publicznie o błędach jatrogennych, jatropatogenii, jatropatogenezie, bo dotychczas w latach 60., 50., kiedy medycyna, mówię o Stanach Zjednoczonych, była symbolem tego postępu, nowoczesności i tak dalej, zresztą tak jak jest teraz, tylko już medycyna nie ma monopolu na te cechy, właśnie nowoczesność, bezbłędność, że jest idealnym jak gdyby modelem nauki. Jednak w świadomości społecznej te wszystkie, ta krytyka lat 70., 80., później 90. nawet znalazła swoje odzwierciedlenie i ludzie tam bardziej dokładnie się przypatrują medycynie, lekarzom i oceniają niebezkrytycznie medycynę i swoją jakość leczenia. I to jest normalne moim zdaniem, bo to żyjemy w społeczeństwach demokratycznych, w społeczeństwach obywatelskich i każdy ma prawo wyrażać własną opinię i ma prawo do braku dyskryminacji ze względu na jakąś swoje przekonania, prawda? O tym jest to w naszą konstytucję, konstytucji Parlament Europejski o tym pisał i tak dalej. I tak samo jest w Ameryce. Więc w Ameryce właśnie w latach 70. postawiono pytanie, czy medycyna przypadkiem bardziej nie szkodzi niż pomaga, prawda? I tutaj to były te właśnie błędy jatrogenne, jatropatogenia, jatropatogeneza, side effects, te wszystkie efekty uboczne. O tym zaczęto mówić. I powstało wtedy pytanie, już w latach końca lat 70., czy medycyna nie jest większym zagrożeniem zdrowia niż na przykład wypadki w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo to w takiej formie takie nośne, publicystyczne kwestie zostały podniesione. Jest taka słynna książka, zresztą z dziwnych powodów, moim zdaniem mówię trochę ironicznie, nieprzetłumaczona, na polskim Ivana Ilicza Medical Nemesis, Limits to Medicine, czyli uzurpację medycyny, tłumacząc, odwołując się do mitów greckich, prawda? I Limits to Medicine, to ograniczenia medycyny. Ta książka przetłumaczona, o ile pamiętam, na 31 języków, nie została przetłumaczona na język polski. Moim zdaniem to książka z lat 70., czyli jak gdyby pokazująca rzeczywistość tamtą, kilkadziesiąt lat temu, ale być może ona była potrzebna, żeby ją przetłumaczyć i wokół tego, żeby dyskusję rozpocząć na temat jakości usług medycznych, bo to jest prawo obywatelskie, prawda? I no może ktoś przetłumaczy tą słynną książkę. I to jest taka kwestia, więc błędy medyczne, odpowiedzialność lekarza, pytanie, na ile medycyna te błędy popełnia świadomie, a na ile są to błędy wynikające z natury medycyny, że nie wszystkich rzeczy można przewidzieć. To wszystko właśnie związane z tą słynną książką, z tym nazwiskiem Ivana Ilicza, przetoczyło się 60-50 lat temu przez świat zachodni i spowodowało, że medycyna no, po części wyciągnęła wnioski z tego wypowiedzenia zaufania, prawda? Bo lekarz jest zawodem zaufania publicznego. Właśnie w tym rankingu zawodów powinien być pierwsze miejsce, bo żaden inny zawód nie jest wymiarzem w pewnych sytuacjach w naszym, już nie mówię życiu, ale nawet zdrowiu, prawda, w częstszym zakresie. Więc wydaje mi się, że medycyna zasługuje na taką dyskusję poważną, interdyscyplinarną dyskusję taką, gdzie nie tylko sami lekarze będą mówili w stosunku do siebie, ale oddamy głos pacjentom, oddamy głos innym zawodom medycznym, tym humanistycznym, bo tak jak powiedzieliśmy, medycyna jest nie tylko nauką biomedyczną, jest biomedycyną, nauką ścisłą, ale również nauką humanistyczną, społeczną, jak sama nazwa jest medycyna społeczna, prawda, że zdrowie publiczne o tym mówi. I takie przedmioty są przecież nauczane od kilkudziesięciu lat w całej Europie i na całym świecie. W związku z tym medycyna zasługuje na taką dyskusję poważną i to nie powinna być dyskusja odebrana przez medycynę jako coś napastliwego czy szkodliwego, dlatego że przecież po to się dyskutuje o pewnych, nikt nie jest nieomylny, prawda? Ja nie podzielam takiej opinii niektórych lekarzy, bo znam wielu wybitnych, którzy skłaniają się ku tej tezie, którą głoszę w tej chwili, którzy mówią, że każda dyskusja o jakości medycyny obniża prestiż lekarza, prawda? Ja uważam, że wręcz odwrotnie, jeżeli się pewne rzeczy zataja, prawda? No to przenosi się do internetu, tak jak mówiliśmy kiedyś o COVID-19, prawda? Że ja uważam, że trzeba poważnie rozpoznać, w cudzysłowie powiem, przeciwnika, prawda? Czyli rozpoznać z chłodnym okiem, spojrzeć na poglądy antymedyczne czy antyszczepionkowe w tym wypadku. I takiej dyskusji też nie było z udziałem tych wszystkich różnych stron, prawda, typu otwarte studio czy jakieś inne formuły, które w mediach przecież są w innych uruchamiane. Więc uważam, że właśnie ta dyskusja na temat właśnie tego sceptycyzmu, dystansu, a nawet krytycyzmu jest potrzebna medycynie, bo medycyna powinna spojrzeć okiem swoich odbiorców na siebie samą, tak? I eliminować swoje błędy. Dlaczego o iatropatogenii i iatropatogenezie mamy nie mówić? Przecież to w każdej podręczniku medycyny klinicznej powinno być. Ja to zresztą mówię studentom w różnych tam kierunków, gdzie miałem czy mam zajęcia, bo uważam, że to eliminuje zawołaniem medycyny, jak wszyscy wiemy, jest słynny aforyzm, czy fragment właśnie z Corpus Hippocrate, primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Naucz się najpierw nie szkodzić, a później pomagać dopiero, prawda? I przy całym szacunku do ogromnego postępu w medycynie, Nagroda Nobla, prawda, dla dwóch badaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Libanu, i uzasadnienie tej nagrody pokazują, że medycyna też ma różne tematy do przedyskutowania z pacjentami, ze swoimi odbiorcami i również z naukowcami, którzy zajmują się medycyną, nie będąc lekarzami, prawda? Bo to jest ta funkcja również socjologów medycyny. Więc myślę, że przy takim prestiżu i przy takim postępie technik medycznych, nauki medyczne w każdym kraju, to również w Polsce, nie powinny się takiej dyskusji bać.
Przede wszystkim, no wracając tutaj do kwestii, którą od początku pan profesor podkreśla, czyli to, że jest to nauka społeczna, czyli nastawiona na dialog z osobami, które jakby są takimi bardzo namacalnymi, bezpośrednimi odbiorcami tej nauki. Przychodząc do szpitala, idąc do lekarza, zasięgając tej pomocy, oddajemy coś, co mamy no, najcenniejszego. Nasze zdrowie, nasze ciało, nasze życie. Więc tym bardziej wymagamy od lekarza, od medycyny tego, że no, ten skarb zostanie zachowany. Czy ta niechęć nie jest przypadkiem czasem też podsycana ogólną taką społeczną obawą, która wydaje mi się, że leży u podstaw każdej chociażby teorii spiskowej, tego, że boimy się, że ktoś może mieć nad nami niepisaną kontrolę i może nie mieć czystych intencji?
Kontrola jest elementem władzy. No, wydaje mi się, że właśnie problem tej biowładzy, mówiąc językiem Michela Foucault, to jest bardzo kluczowy punkt w widzeniu, spojrzeniu na medycynę, dlatego że medycyna ma coraz więcej kontroli nad nami, prawda? Nowoczesne procedury powodują, że medycyna wydłuża swoją kontrolę, nawet pojawia się zupełnie nowy element, o którym wcześniej, kilkadziesiąt lat temu w ogóle nie było mowy, czyli kontrola nad pacjentem, człowiekiem, cały czas przecież, który jest pozbawiony świadomości, prawda? Ten człowiek nie może podejmować decyzji, nie może uczestniczyć w terapii, ale jest w dalszym ciągu obiektem, jest pacjentem, prawda? Jest osobą leczoną. I w związku z tym technika medyczna powoduje, że ten zakres kontroli jest coraz większy. Tak samo zwiększona kontrola jest również efektem tego, że medycyna jest poddana digitalizacji, prawda? Czyli ucyfrowienie, jeśli tak można powiedzieć, medycyny powoduje, że tą kontrolę nad pacjentem czy nad klientem lekarz ma coraz większą, prawda? Jeżeli byśmy wodze fantazji puścili, to moglibyśmy powiedzieć, że ten pomysł no, formalnie dobroczynny, czyli chipowania ludzi, żeby pozyskać transmisję danych, zwrotną transmisję danych dotyczących parametrów organizmu, z jednej strony jest brzmi bardzo zachęcająco i atrakcyjnie dla pacjenta, prawda? Bo to jest jakby pod hasłem jego dobro. Natomiast no, może rodzić również oczywiście różnego typu kontrowersje i pytania dotyczące, czy tej ogromnej władzy już i rosnącej władzy nie będzie medycyna, czy konkretny lekarz nadużywali. To jest kwestia już granic prawnych, etycznych, praw pacjenta i tak dalej, i tak dalej.
I tutaj chyba rozbija się wszystko o pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tak w 100%. Skąd mieć pewność, że rozwiązania, które bardzo mocno ingerują w naszą prywatność, nie będą kiedyś wykorzystane przeciwko nam. Myślę, że to jest jedna z takich największych obaw, które bardzo trudno jest bagatelizować.
To jest kwestia właśnie zaufania. No przed chwilą powiedzieliśmy, że to zaufanie niestety systematycznie maleje, prawda? Więc jeżeli komuś rozszerzamy jego prawa, w tym wypadku medycynie i lekarzowi, a równocześnie mamy ograniczone zaufanie, przynajmniej niektórzy ludzie mają ograniczone zaufanie do medycyny, no to rodzi się trzeci element, czyli konflikt, prawda? Konflikt, który sprzeczność interesów. I to jest bardzo niezwykle wrażliwa i delikatna sprawa, żeby postęp technologiczny medycyny, który przejawia się między innymi tą coraz większą ingerencją w organizm pacjenta, pogodzić z prawami pacjenta, z zasadami bioetyki, z gwarancjami pewnymi, formalnymi i tak dalej, żeby obie strony miały poczucie bezpieczeństwa, no bo poczucie bezpieczeństwa oprócz zaufania to jest chyba jedna z dwóch podstawowych cech, którą powinna mieć medycyna, oprócz oczywiście potencjału technologicznego, prawda? Także poruszamy się rzeczywiście po kwestiach nie do końca rozstrzygniętych, które na pewno powinny być przedmiotem debaty publicznej i pytania i kontrowersje i wątpliwości pacjentów, klientów, ja wolę używać słowa pacjentów, osób chorych i zdrowych zresztą, bo przecież medycyna to są również opieka nad osobami zdrowymi. Tych problemów nie można bagatelizować i jest to trudny, wymagający problem, który stoi przed polską medycyną.
W tym wszystkim jeszcze pojawia mi się, ponownie jakby powraca w tej naszej rozmowie wątek kwestii komunikowania o medycynie. Wydaje mi się, że to jest kolejny taki problem i ten powód niezrozumienia i niechęci wobec medycyny to to, że odbiorcy nie ufają przekazom medycznym, nie ufają badaniom medycznym, wypowiedziom przedstawicieli świata medycyny, bo może czasem ten język jest zbyt zawiły i zbyt skomplikowany. Czy o medycynie w ogóle da się mówić prościej?
Właśnie kilka dni temu ukazało się dodruk książki, która już ma drugie wydanie. Jak rozmawiać z pacjentem? To jest ogólnopolska książka dedykowana właśnie lekarzom, a właściwie tak naprawdę studentom medycyny, którzy powinni w ramach swoich kompetencji, oprócz kompetencji biomedycznych, o tym też mówiliśmy, powinni mieć te naukowe kompetencje behawioralne, socjopsychologiczne, nazwijmy je tak. Jest taki przedmiot, który się nazywa problemy psychospołeczne medycyny, prawda? Także psychospołeczne aspekty medycyny, tak zwane w skrócie PAM, jak my to mówimy. W ramach tego przedmiotu powinna być oprócz perspektywy klinicznej reprezentowana perspektywa socjologiczna i psychologiczna, bo przecież komunikacja to jest nie tylko przekazywanie jakichś informacji specjalistycznych, medycznych, klinicznej medycyny, ale również dotarcie do pacjenta, prawda? Bo wiemy, że nie wystarczy przekazać jakąś informację pacjentowi. Tą informację przekazujemy po to, z punktu widzenia socjologii medycyny na przykład, żeby pacjent postępował w określony sposób, prawda? Na przykład przestrzegał pewnych zaleceń lekarskich, z którymi jest wypisany do domu, bo skraca się okres hospitalizacji, coraz kliniki jednego dnia i tak dalej. Cały proces dalszego leczenia polega na tym, że pacjent samodzielnie, świadomy pacjent i przekonany, mający zaufanie, robi coś w domu. Jeżeli on nie jest przekonany, bo ta komunikacja nie jest dostateczna, to ten pacjent nie robi tego, co lekarz oczekuje. Albo robi coś wręcz przeciwnego, na przykład idzie do znachora czy uzdrowiciela, prawda? Co właśnie jest przedmiotem naszych badań. Więc komunikacja jest podstawową sprawą i komunikacja musi uwzględniać te socjopsychologiczne cechy pacjenta. Poza tym pamiętajmy, że oprócz przekazywania informacji, załóżmy, że lekarz robi to dobrze, chociaż można mieć wątpliwości, jak słuchamy pacjentów, to również muszą być dodatkowe czynniki spełnione, żeby to, tak jak żeśmy powiedzieli, wpłynęło na zachowania pacjenta zgodne z oczekiwaniami lekarza. Bo inaczej te zachowania pacjenta będą sprzeczne z oczekiwaniami lekarza lub będą częściowo tylko zgodne, co nie da efektu leczniczego. Czyli to jest kluczowa sprawa, kiedy łączą się kompetencje, które powinien lekarz mieć, coraz większe, socjopsychologiczne z biomedycznymi, które zawsze stawia na pierwszym miejscu. To powinno być jak gdyby zsynchronizowane, komplementarne i to powinno dawać te kompetencje, które współczesny lekarz powinien mieć.
Wydaje mi się, że bardzo często jednak tak nie jest. Tak na moją intuicję laika i po prostu obserwatora i osoby, która od czasu do czasu ma kontakt z medycyną, pewnie głównym czynnikiem jest czas, a w zasadzie brak tego czasu. Czy dostrzega pan profesor jeszcze inne czynniki, które no nie pozwalają na... No właśnie, na rozwinięcie tej komunikacji na linii lekarz-pacjent. Czy to jednak chodzi przede wszystkim o ten ograniczony czas dla pacjenta?
Studentów najlepszej polskiej uczelni medycznej pytano, czego się obawiają, kończąc studia lekarskie. I przed tym momentem stażu, egzaminu lekarskiego, państwowego i tak dalej. I z długiej listy tematów, którą mogą się obawiać, bo to była taka kafeteria półotwarta tak zwana, chyba 30 kategorii, na pierwszym miejscu wybrali obawiają się kontaktu z realnym pacjentem. To była sytuacja, którą warto zinterpretować, prawda? To, co pani mówi, ten brak czasu w dużej mierze albo po części wynika z tego, że lekarz nie jest dostatecznie przygotowany do tego kontaktu z realnym pacjentem. To Łatwiej mu rozmawiać z pacjentem z dużych miast, z wyższym wykształceniem, bo to jest łatwiejsza komunikacja, ale pamiętajmy, że ci starsi pacjenci, to są roczniki 30, 40, to są pacjenci, zwłaszcza we wschodniej Polsce, to są pacjenci o niskim statusie, niskim wykształceniu, braku wiedzy medycznej i po prostu z takimi pacjentami o tym profilu trzeba umieć rozmawiać face to face, twarzą w twarz, a nie przez e-medycynę, bo oni tą e-medycynę nie chcą, z tego, boją się po prostu e-medycyny, tak jak się boją komputera, prawda, czy laptopu, czy całej tej sfery informatycznej, tak. Czyli po prostu socjologia i psychologia, czy psychologia i socjologia uczą właśnie lekarzy, omawiając kazuistykę, czyli konkretne przypadki błędów lekarskich, jak unikać błędów w rozmowie z takim pacjentem, który ma inne cechy niż sam lekarz, prawda? Czyli to jest, nie można powiedzieć, że to jest pacjent trudny, bo wtedy łatwy pacjent to jest 15% pacjentów, prawda? A poza dużymi miastami może 5%, tak? Pacjent jest taki, jaki jest, prawda? Czyli ma różne cechy, tak jak struktura społeczna, kulturowa naszego regionu czy społeczeństwa polskiego. I w związku z tym trzeba umieć rozmawiać z tymi pacjentami o właśnie tych cechach, o których powiedziałem. Jeszcze może dodam, że te cechy dominują wśród typowych pacjentów, a typowi pacjenci to są pacjenci w wieku podeszłym i wręcz starszym, prawda? Czy w wieku powyżej 75 lat, bo taka jest statystyka w tej chwili interwencji medycznych.
W tym momencie na chwilę się zatrzymamy, damy czas na zebranie myśli i na serwis informacyjny, który niebawem na naszej antenie. A ja przypominam, że dzisiaj mają Państwo okazję wysłuchać rozmowy z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim, kierownikiem Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i właśnie w tej katedrze dzisiaj rozmawiamy. Do tej rozmowy wracamy po godzinie 23:00.